Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych i konsolowych, odcinek 357. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną są Marcin Skrzeczyński, aka Zeratul.
Tak, witam bardzo serdecznie.
Oraz Katia. Po prostu Katia, jak superbohater.
Również Skrzeczyński. Tylko ona się nie przedstawi.
To będzie taki, to taka osoba w studiu, taki, będzie kiwać głową, kiedy będziemy mówić mądre rzeczy. To jest najważniejsze, prawda?
Tak, waży całe 2 kilogramy 300 gramów, tak więc jest niekontrolowany więc... odruch wydawania dziwnych
całe...
głosów.
Wnosi dużo do podcastu, wnosi. Tak. Właśnie, mieliśmy się umówić dawno temu na specjalny 343 odcinek. I mieliśmy wtedy rozmawiać o 343 Industries, o serii Halo i o tym wszystkim. No ale stałeś się szczęśliwym tatą. Z przygodami, ale szczęśliwym. Więc, ale jak to się mówi, coś odlecze, to nie uciecze, prawda?
Dokładnie. W momencie, kiedy musiałem napisać ci wiadomość, że nie dam rady teraz nagrywać, jest sytuacja trochę skomplikowana. I była trochę skomplikowana przez parę miesięcy, nie ma co ukrywać. To myślałem cały czas o tobie, Damian, że ja nie rzucam słów na wiatr. Tylko szkoda właśnie, ale... że ten 343 odcinek minął nam, no ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Mamy 357.
No właśnie, powiedz mi Zeratulu, co się stało z Halo? Jak myślisz, dlaczego Halo przestało być popularne? Gdzie są te miliony ludzi, którzy grali w Halo no, na poprzedniej generacji?
Przerzucili się na Counter-Strike'a Global Offensive, bo tam są ukryte pieniądze w hazardzie ukrytym.
No ale to nie było tak, że... No tak, no to jest jeden problem, ale, ale nie było tak, że przez to, że Live był taką integralną częścią Xboxa i Halo było... powiedzmy jeszcze tam Call of Duty i Gears of War, ale to była jednak jedna z tych gier najpopularniejszych na, wśród graczy grających właśnie w multiplayer. A teraz się nagle, nie wiem, wycofali i to jest jakoś takie bardzo ciekawe, że to się stało w momencie, w którym Bungie zrezygnowało z produkowania Halo, że chciało się odciąć od tego molocha od Microsoftu, zrobić coś innego, zupełnie inną markę i podpięło się pod zupełnie inną firmę. I zastanawiam się, no nie, co się stało w ogóle z Halo, czy jest w ogóle jeszcze jakaś przyszłość dla Halo? Bo ja rozumiem, że musi się skończyć ta druga trylogia i wszyscy czekamy na tą kolejną część, ale to jest takie czekanie, będzie to będzie, wtedy zagramy, przejdziemy i zapomnimy. Czy w ogóle ktoś gra jeszcze w Halo, jak myślisz?
Znaczy ja powiem tak, że przyznam szczerze, jako osoba, która siedziała w tym uniwersum i nie tylko w uniwersum, ale osoba, która obserwowała wszystkie te różnego rodzaju e-sportowe wydarzenia, bo normalnie w telewizji były transmitowane przecież mistrzostwa Major League Gaming z Halo 3 jeszcze swego czasu. Później była sytuacja, że Halo powoli zaczęło umierać. To tak jak określać w chwili, gdy Bungie ogłosiło, że kończy przygodę z Microsoftem, a jeszcze wydali w międzyczasie chociażby Reach, ale Reach już nie było taką esportową grą, tylko było bardziej taką zwykłym kolejnym multiplayerem, ale to też może się wiązać z tym, że wszystko odbyło się w chwili, gdy Call of Duty Modern Warfare zostało wydane przez Activision i ta gra zaczęła powoli stawać się tym numerem jeden, jeżeli chodzi o szlanki sieciowe, bo przecież z dwójką Call of Duty gra stała się coraz większa i większa. Ona wtedy przecież mega rekordy jakieś pobiła.
Czy bardziej mówisz o Modern Warfare?
Modern Warfare 2, tak, Call of Duty. Nie wiem, a co powiedziałem?
Nie, że powiedziałeś Call of Duty druga część.
A nie, to chodzi mi o MW2.
Wiesz, tam, bo to wiadomo, że po czwartej części przestano liczyć, prawda, numerki, dawać serii Call of Duty, tylko liczyć pod tytuły bardziej. Ale zastanawiam się, co się stało w ogóle z Halo. Przecież Halo to było takie fajne, świetne uniwersum. Po tym całym takim fiasku związanym z tym Master Chief Collection, która była no, świetnie wydana, jeśli chodzi o produkt, tak? Bo miałeś kilka gier, później jeszcze dostałeś chyba od EST też za darmo po jakimś czasie, chyba też nawet w ramach kompensaty za te wszystkie problemy, które były związane z serwerami, z tym matchmakingiem, który nie działał. No i nie wiem, czy właśnie ta kolekcja Master Chiefa, czy ona nie była takim gwoździem do trumny, kiedy przestało to wszystko działać, bo kiedy ta nostalgia się włączyła ludziom, że okej, mogę zagrać w stare Halo, ale okazuje się, że no, nie mogę znaleźć żadnego meczu. Ten matchmaking nie działa. To w pewnym momencie chyba ludzie powiedzieli, że nie, to chyba dość, nie?
Znaczy ja bym ogólnie rozgraniczył to między sytuacją kampanii single player, czy ogólnie pchania rozbudowy uniwersum storytellingu, ogólnie sytuacji multiplayera i jeszcze całego tego budowy marki, brandu Halo i sprzedawania różnych tam figurek, maskotek, majtek i tych innych spraw, bo moim zdaniem ogólnie we wszystkich tych kierunkach, jeżeli spojrzysz na Halo, to ono poszło w złą stronę, I nawet młodej się chyba to nie podoba, w którym
stronę. Ona chyba chce z tobą nagrywać, tak. Widzisz, już uczy się, tak, powoli. Bardzo pozytywnie. Ale nie, wiesz, bo ja sobie patrzę na to, co 343 zrobiło, bo 343 powstało jeszcze, kiedy Bungie robiło serię Halo, tylko oni byli związani z właśnie zrobieniem tej franczyzy, tak, czy tego merchandisingu, nie, jak to się mówi, czyli odcinania tego kuponu, tak?
Tak, merchandising.
Znaczy ja w ogóle nigdy nie byłem wielkim fanem całego tego programu Spartan, czy tego projektu Spartan, czy jakby rozwijania tej zagadki, co się stało, albo jak powstali Spartanie, skąd się wziął Master Chief. Jakby to mnie nigdy nie interesowało, dlatego że to jest trochę nawet można powiedzieć, że żywcem wzięte z Grandera, prawda, Orsona Scotta Carda. I jakby to nie ma takiej oryginalnej myśli. I to, ten sam pomysł ja już widziałem w innych serialach, na przykład nie wiem, czy znasz taki serial z Jessica Alba, taki stary, on już ma chyba z 10 albo więcej lat, albo 15 nawet, Dark Angel. Kojarzysz coś?
Nie,
tam
w życiu
coś,
nie słyszałem, nie. Nigdy nie słyszałem.
Ale tam też był taki motyw, że były właśnie jakieś takie specjalnie, bardzo wyjątkowo uzdolnione dzieci, przygotowane właśnie w jakimś takim programie, specjalnie mutowane, żeby były inteligentniejsze, były szybsze, silniejsze itd., itd. I wiesz, i ten pomysł, on mi się zawsze średnio podobał. No mogę się mylić, ale chyba ta pierwsza książka, nie, ten opowiadała o tym, jak powstali Spartanie.
Cała ta geneza programu Spartan, którzy mieli walczyć tak naprawdę z terrorystami, bo w ogóle nie było mowy o kowenantach wtedy, czy przymierzu, i ona opowiadała ogólnie o upadku Reach. I tak samo generalnie tą samą próbę podjęła gra Halo Reach, czyli ostatnia gra Bungie, tylko opowiadała trochę od innej strony już samej walki z kowenantami tak naprawdę na planecie. Tak więc ona nie kopiowała w 100% tego, co pokazywała czy przedstawiała książkę, co jest ogólnie moim zdaniem słuszne, żeby nie lubię sytuacji, w której jeden twór kopiuje w 100% drugą rzecz, tak. Lepiej jak się uzupełniają.
Ja nie chciałem maka tej historii. Ja bym wolał więcej posłuchać o tym, co robił Master Chief, kiedy już był tym Master Chiefem. Czyli nawet o tych jego misjach, które nie były związane właśnie z walką z kosmitami. I nie wiem, tak naprawdę mam tylko jedną książkę, i nie wiem, jak ona jest, czy ona w ogóle została przetłumaczona, ale to jest chyba Thursday War albo Thursday, jak to się nazywa. Ty pewnie, Marcin, nie kojarzysz, bo ty masz chyba
tak,
wszystkie
ale
książki.
To nie, a właśnie widzisz, to jest ten problem, że w chwili, gdy 343 przejęło franchise, ja tak naprawdę pożegnałem się z uniwersum Halo i z moją jakąś tam wielką znajomością tego uniwersum. Dopóki za franchise było odpowiedzialne Bungie, a nawet 343 na początku, ale Bungie jeszcze robiło gry, to ja generalnie kupowałem wszystko, co wychodziło. Wszystkie książki, wszystkie komiksy, nawet majtki miałem właśnie z Halo 3 i dumnie je nosiłem, teraz już ich nie mam, niestety, przykro.
Sprały się. No, znosiłeś je i sprały się. Wielka dziura.
Nawet miałem, Damian, ci powiem, Zune, nie wiem, czy pamiętasz takie urządzenie Microsoftowe do muzyki, to miałem właśnie specjalną edycję z Halo 3.
Więc, co z nim zrobiłeś?
Powiem ci, że chyba wywaliłem.
Nie, no pewnie, na pewno masz. To kiedyś będzie miał dużą taką wartość sentymentalną, to będzie taki retro gadżet.
Ja nie jestem taki jak ty, który wyciąga z piwnicy Commodore 64. Nie mam takich rzeczy. Ja nie przywiązuję rzeczy do takich...
Jak kiedyś znajdziesz tego Zuma i będziesz chciał się go pozbyć, tak nie przygarnę, bo ja w ogóle nigdy nie miałem Zuma, ale byłem zafascynowany właśnie tymi urządzeniami, bo jako taką konkurencją dla iPodów. Zresztą ja nigdy też takiego klasycznego iPoda nie miałem. Tylko zawsze jakieś takie SanDiski chyba były, iRivery, nie wiem, czy kojarzysz taką firmę,
tak,
iRiver.
Tak.
iRiver miał takie jedno z takich pierwszych urządzeń multimedialnych, to się chyba nazywało PMP i zależnie od tego, czy miał dysk 20-gigowy lub 40-gigowy, to było PMP 120 albo PMP 140 i miałeś tam ekran 320x240, ale to było taka, wiesz, to było jeszcze przed komórkami, przed PSP, przed takimi gadżetami, które pozwalały ci, wiesz, w kieszeni mieć, to nie wiem, filmy oglądać, książki czytać, muzyki słuchać, no po prostu bajka. Uwielbiałem to urządzenie, no i dlatego właśnie mam w ogóle sentyment do tej firmy, iRiver, i kiedyś miałem nawet sentyment właśnie do tego Zuma, ale no ja nigdy na oczy nie widziałem Zuma. Tutaj chyba nigdy w żadnym sklepie nikt tego Zuma nie sprzedawał, nie? Czy w ogóle to było coś, co trzeba byłoby się do jakiegoś specjalnego klubu zapisać, może Halo właśnie, czy Microsoftu, żeby to otrzymać, nie? I tę możliwość kupienia, więc. Znaczy, albo tylko, że w Ameryce było dostępne.
Właśnie nie wiem, teraz się zastanawiam, czy Zoom był udostępniony chyba był w zachodniej Europie, na pewno nie był wydany nigdy w Polsce, to na 100%. Ale wydaje mi się, że w zachodniej Europie był wydany Zoom, tylko że to była taka niszowa zabawka, że...
W Polsce na czasie to tylko są, wiesz, Kinecty i Kinecty 2. No nie?
To.
To jest dobry rynek. Z tego, jak ja kiedyś pamiętam, dyskutowałem o tym, jak Kinect jest chybionym pomysłem, to zawsze ktoś potrafił przytoczyć liczby. Kinectu sprzedany na 360, jak to niesamowicie pchnęło sprzedaż właśnie na poprzednią generację, jak popchnęło w ogóle sprzedaż konsol. Poza tym, że w ogóle 360 była popularna z wiadomych względów, to jeszcze dodatkowo wśród casuali był tym takim gadżetem must have właśnie Kinect. No ale to jest inna historia. No ale właśnie, to jakie książki masz? W ogóle ile tych książek wyszło jeśli chodzi o Halo i które byś tak naprawdę polecił? Jeśli na przykład miałbyś teraz kogoś próbować skonwertować na serię Halo i to sobie dobrze, no ale no to oprócz gier co powinienem zobaczyć, nie? Okej, filmy, seriale, ale którą z książek? Która z książek jest taka najciekawsza?
Fall of Reach to jest najlepsza część moim zdaniem całej tej pierwszej trylogii, bo pierwsze trzy książki to jest tak jakby też trylogia i tam masz Fall of Reach, First Strike i Flood. Mówię to w złej kolejności. Jest w dobrej kolejności powinno być Fall of Reach, Flood i First Strike. I generalnie Flood jest tylko tak jakby kopią fabuły z pierwszej części gry, opisaną po prostu w formie książkowej, z jakimś tam spojrzeniem ze strony covenantowej, ale właśnie Fall of Reach i First Strike to tak jakby są dwie części, które opowiadają o tym początku programu Spartan, później o upadku planety Reach, co było też w grze, i później kontynuacji całego tego oddziału, co się działo z tymi Spartanami 2, co się działo z Master Chiefem, ale to odnośnie ogólnie programu Spartan i ogólnie ogólnie Spartan Master Chiefa, ale najlepsza seria z uniwersum Halo, tylko to trzeba trochę mieć pojęcia już na temat całego tego uniwersum, jest trylogia Forerunnerów, która po prostu przewraca całe uniwersum do góry nogami i daje takie spojrzenie na całą tą sytuację, wojnę Forerunnerów z...
Bo Forerunnerzy to jest ta pierwsza mityczna rasa, tak?
Znaczy druga tak naprawdę, bo jeszcze przed nią byli prekursorzy. Tylko że prekursor w polskim tłumaczeniu Halo 4 i Halo 5 Forerunnerów tłumaczy się jako prekursorów. Tylko,
tak? No właśnie, bo to takie synonim można
z
powiedzieć.
Tym, tak? Z tym tłumaczeniem jest troszeczkę nie tak, ale jeszcze była ponoć rasa przed Forerunnerami, tylko nie jestem na bieżąco teraz z uniwersum Halo, żeby powiedzieć, czy to już zostało jakoś rozwinięte, czy nie. Ale generalnie...
Ale w ogóle w tej trylogii Forerunnerów to się pojawia w ogóle Master Chief jako demon, czy to jest jeszcze
nie,
dużo
to
wcześniej?
To się dzieje za czasów Forerunnerów, czyli to jest zanim w ogóle ludzkość tak naprawdę... Nie, teraz nowym spoilerami dosyć dużo mi rzucał, bo to nie jest
tak... Tak możesz, wiesz, z pierwszej książki, no nie, ewentualnie, tak.
Znaczy generalnie opowiada historię jednego Forerunnera i dochodzi do sytuacji, w której tak naprawdę była koegzystencja Forerunnerów z ludźmi i z tymi innymi rasami, które są częścią składową Przymierza, czyli Covenantów, i tam doszło do różnego rodzaju eventów, które spowodowały to, że Forerunnerzy zaginęli, można tak to określić.
Czy któryś właśnie z filmów, nie wiem, czy właśnie w którejś części Halo, nie są jakieś takie filmy, gdzie widzisz właśnie tych ludzi właśnie z czasów Forerunnerów?
No tak, bo tam z tym, jak jeżeli śledzisz Halo Waypoint, tam czy Halo Channel, teraz ta aplikacja tak. Ogólnie, to oni tam po Halo 4 w nawiązywaniu do tej trylogii Forerunnerów wrzucili różnego rodzaju takie, nie wiem, czy to były flashowe animacje, czy jakieś takie pseudo miniserie animowane, w których też starali się wyjaśnić całą tą historię i tego, co się działo.
To chyba to, co ja widziałem, tak, bo to było chyba za czasów, kiedy te filmy pojawiały się co tydzień, czy jakiś tam jakoś cyklicznie, i do tego też się jakiś tryb chyba do tego do gry pojawiał. No ja nie pamiętam dokładnie, widzisz, tak już wyleciał mi. Ja byłem kiedyś na bieżąco z Halo, a teraz to wszystko dla mnie jest jakby, nie wiem, generacje wstecz. A to przecież nie tak dawno było, no nie wiem, no coś.
Dlatego właśnie mówię, że sytuacja z Halo jest w chwili obecnej moim zdaniem, że ta gra powoli umiera i Microsoft robi wszystko, co może, żeby zrobić poprawną grę, kolejną część, tak jak zrobił Halo 5 po Halo 4. Mhm. Bo Halo 4 pod kątem jakiegoś art stylu, pod kątem grafiki nawet, to samo Halo 5, to jest mistrzostwo świata. Jak widzisz te wszystkie różnego rodzaju planszy, strukturę tych poziomów, grafików mają genialnych, tylko że na przykład pod kątem gameplayowym moim zdaniem Halo 4 jest po prostu i Halo 5 popuczynami, bo wprowadzonych nowych przeciwników, czyli Forerunnerów, oni są tragiczni do walki. To nie jest ta sama zabawa, która była przy walce z elitami chociażby.
taki recykling w ogóle bossów, tych gigantów takich, ja
Tak.
zapomniałem jak oni się nazywają, ale to jest, wiesz, raz walczysz z jednym, później walczysz z trzema, później walczysz z pięcioma i ciągle to samo. No, dla mnie to jest właśnie też problem pod tym względem, że brakowało pomysłu, co by tam wprowadzić do tego świata, co by urozmaicić, że jak ważni są tacy kreatywni twórcy, którzy nic innego nie robią, tylko wymyślają nowe rzeczy, które artyści później inni mogą, którzy inni artyści mogą dać życie. Wiesz, czego w ogóle możemy się spodziewać po Halo 6? Bo to chyba dopiero za rok najwcześniej, albo za 2 lata, nie? Jest jakieś
Wydaje mi się,
takie...
że powinni. Wydaje mi się, że. Znaczy, ja mam taką teorię, lubię takie teorie. A propos teorii, to tak wyrzucę teraz. Ostatnio właśnie odpaliłem ten nasz ostatni epizod podcastu Epic Fail, nagrany w 2012 roku. I wrzuciłem tekstem, bo Ryan tam jakiegoś newsa podał, że Killer Instinct odświeża. Odświeżany jest brand, a ja mówię, to jest gra, którą szykuje się na premierę nowego Xboxa. I potem jeszcze rok później Killer Instinct wchodzi na Xboxa, teraz tak fajnie ten. Tak więc mnie się wydaje, że Halo 6 ogólnie będzie tytułem startowym
Na
na
Scorpio.
Scorpio, który będzie właśnie tak pozycjonowany. Generalnie wydaje mi się, że biorąc pod uwagę to, że mają jednak silnik w tym momencie 3-4-3, to powinni spokojnie móc raz na 2 lata wydać kolejną część Halo. Patrząc też pod kątem, że oni nie zajmują się produkcją Halo Warsów dwójki, tak więc mogą wszystkie te zasoby, które po części były skupione na przygotowaniu kolekcji, czy na naprawianiu później Master Chief Collection, a także te wszystkie podfiremki, które robią różnego rodzaju mapaki, mogą po prostu skoncentrować pełną siłę produkcyjną właśnie na Halo 6, dodatkowo, że mają do dyspozycji już całą pewną trylogię napisaną, wiedzą, w którą stronę chcą ją popchnąć. Teraz ma być ta niby środkowa część, czyli ta, która będzie dopiero rozwinięciem, zanim dojdzie do jakiegoś
Czyli będzie
zakończenia.
jeszcze jedna trylogia?
Znaczy nie trylogia, tylko druga część trylogii. Zawsze niby najgorsza według wszystkich, że jest ta środkowa część trylogii jest
No ale to nie, no mi się
najsłabsza.
wydaje, że to jest ostatnia część trylogii.
Nie,
No bo
nie.
Halo 6...
Nie, Halo 5 to jest Halo 5 to jest pierwsza część trylogii, nowej trylogii.
Czyli Halo 4
Halo
było...
4 po prostu było Halo 4.
Aha, a widzisz, to mnie zaskoczyło, bo ja byłem przekonany, święcie przekonany, że Halo 4... No, wiesz, właściwie to Halo 4 kończyło się tak, że no, mieliśmy gonić później w Halo 5 za Cortaną. I to było, i jakby 4 i 5 są połączone ze sobą.
Nie, nie, nie. Mnie się wydaje, że po Halo 4 nie było tak
Nie.
naprawdę wiadomo, co będziemy robić w następnej części. O, pociąg. Czekaj.
Proszę. Mówiłeś, że już przez salon ci nie przejeżdża
Znaczy,
pociąg.
Przez salon właśnie nie przejeżdża. I jest o wiele lepiej. Już się przeprowadziliśmy jeszcze w międzyczasie. Ale...
Przeprowadziłeś się z pokoju A do pokoju B i miała
z
być inna stacja.
Mieszkania A do mieszkania B, ale w tym samym kompleksie. Tak więc dalej słychać, ale nie jest aż tak źle. Ale
Ale
mała
nie,
zasnęła chyba.
No to plus jest, tak.
Coś za coś,
Ale
nie?
tak, ten głos Zofu nam się wyłączył. Ale nie, ale jest po prostu coś takiego, no nie wiem, że mi się wydaje, że jednak czwórka była tą pierwszą częścią tej nowej trylogii, bo ona się tak kończyła charakterystycznie takim cliffhangerem, gdzie Master Chief, pamiętasz, zdejmuje hełm i wszyscy już myśleli, że w piątej części zobaczymy jego twarz. Pamiętasz taki
Był,
moment?
no ale jak nie, on ściągnął ten hełm, jak przeszedłeś grę na Legendary. Tam pokazana była twarz takiego starego, zmęczonego człowieka, który powinien.
Co ty gadasz? Kłamiesz.
No i jest ułamek sekundy, że jest pokazana jego, nie cała twarz, ale jest.
Tylko broda chyba.
Nie, broda, właśnie górna część, tam oczy i
Aha.
nos. Ale widać, że zmęczony już. To stary jest facet, to już jest.
Ja go uwielbiam. Dla mnie po
Dla
prostu.
Mnie to jest
Mogliby...
ikona.
Wiesz, co mogliby zrobić? Tylko, że widzisz, problem jest taki, że ja lubię. Widzisz, bo nikt Master Chiefa twarzy nie widział. A jeśli chodzi o jego zbroję, ten pancerz, tak? Ja to mówię zbroję, jakby to taki rycerz jest. To właściwie co gra, to on miał jakąś inną generację, więc zawsze inaczej wyglądał. Więc jedynym takim prawdziwie charakterystycznym elementem dla mnie Master Chiefa to był dla niego głos. I on był taki spokojny, taki stonowany. Wiesz, ja nie pamiętam, żeby się kiedykolwiek Master Chief unosił, żeby krzyczał, albo żeby był jakiś emocjonalny i tak dalej. Wiadomo, że czasami mógł się zdenerwować, ale to wszystko było w takim małym spektrum.
Ale to jest spowodowane tymi dragami, które im dali, przypominam,
No
jest
tak, no
Spartan.
wiesz.
Czy oni też na przykład...
Urwało ci nogę. Aha, urwało mi nogę, no tak.
Czy oni też
No,
nie mieli nigdy
los.
Popędu seksualnego, jeżeli chcesz pójść w tą stronę, Damian. Biedni, biedni ci Spartanie, dlatego...
A widzisz, no być może to jest dobre, dlatego że popęd seksualny jest związany z tym... Znaczy wojna jest właściwie związana z popędem seksualnym. Bo jeśli brać pod uwagę, że wszystkie wojny są przez kobiety, no to samo przejście, nie? Trochę rozwiązuje problem. Ale no cóż. Ale myślisz, że byłaby szansa, że na przykład po zakończeniu powiedzmy tej ostatniej trylogii, chociaż ja myślę, że to ta część szósta, ewentualnie jeśli to miała być kwadrologia, to będzie kwadrologia, ale że oni definitywnie kończą z Halo, czy będą na przykład zrobią reboot?
Znaczy,
Że
ja
zachowają
powiem
się
tak.
jak, nie wiem, twórcy Batmana, nie? Czy tam właściciele praw do Batmana.
Ja
Zrobią
powiem
nowy
tak,
film.
że w chwili obecnej nie znam dokładnych wyników tego, jak popularne w sieci jest Halo 5. Widziałem tylko jakieś informacje, że kolejne mistrzostwa w Halo 5 i w tych mikrotransakcjach za te wszystkie paki generowane jest tyle i tyle pieniędzy, tak więc nie byłbym zdziwiony, jeżeli się okazało, że Halo 5 jest tak naprawdę grą, która normalnie żyje pod kątem multiplayerowym, ludzie non-stop w nią grają. Ja niestety nie mogę w nią grać, bo u mnie multiplayer, odkąd 3.4.3 przejęło stary, nie działa z jakichś dziwnych względów.
Może wiedzieli, że jesteś taki, wiesz, hardcore, że mówią, no to nie, tylko pana odcinamy.
Nie wiem, co się stało. Zarówno z Master Chief Collection Halo 4, jak i Halo 5 mam po prostu mega lagi. I to jest jedna gra, która mi, jedna seria, która mi nie działa, co jest związane z jakimiś portami na właśnie, czy łączeniem się z jakimiś portami u
Ale
Microsoftu.
zobacz, co się stało. Zerki taki, że im nowsze, im starsza generacja, tym więcej tych problemów jest. Ja na przykład, jeśli chodzi o pierwszego Xboxa, to ja bardzo mało korzystałem z Live'a. Szczerze mówiąc, to ja
Może
nawet
dlatego
korzystałem.
problemów nie miałeś.
Tak, ale ja w ogóle nie korzystałem z Live'a, tylko były takie. Zapomniałem, jak to się nazywało, ale to były takie specjalne programy, które instalowałeś sobie i one ci emulowały sieć lokalną i to był jakiś Kajen. Już zapomniałem tych nazw, ale generalnie podłączałeś sobie, dlatego że na przykład Halo pierwsze, tam nie było multiplayera, tam była tylko tak, multiplayer, znaczy był multiplayer, ale tylko lokalny. Po sieci tam wewnętrznej, tak zrobiłeś sobie taki,
Tak,
wiesz, po
dokładnie.
kabelku.
Albo 4 Xboxy
Albo
popiłeś.
tak, albo właśnie zrobiłeś sobie tam split screen na ekranie. Ja wiem, że były takie programy, które emulowały ci przez internet tą sieć lokalną i sobie tak podłączałeś to wszystko. Były jakieś lewe wersje live'a. Tak mi się wydaje, bo ja nie pamiętam, czy ja z tego korzystałem, ale pamiętam.
Ale wiem, o czym mówisz, dokładnie. Ja też teraz próbowałem, żeby pograć
Tak,
właśnie
więc
Halo
ja
1.
nigdy nie korzystałem z tego prawdziwego live'a na pierwszym Xboxie, nie? Nie miałem tam konto oczywiście, ale to jeszcze nawet nie pamiętam, czy wtedy się płaciło, czy był live gold, czy nie,
Nie,
czy
był po
silver.
prostu był Xbox Live, nie było podziału na Silver Gold, ale był od początku live płatny, to nie było tak, żeby,
Tak,
tylko żeby
aha.
kosztował 50 dolców zamiast 60, teraz jest droższy.
No. I później przyszła era 360, no i przez to, że dużo się grało powiedzmy online, to jakby nigdy nie miałem z tym problemu, że płaciłem za live, nie? Ale ten live zawsze działał, nie? Pamiętaj, że takich problemów z live'em to właściwie mógłbyś tak na palcach jednej ręki policzyć. Nie? A prawdziwym problemem 360 oczywiście była awaryjność tego sprzętu, ale nie usługi sieciowe. I nagle jesteśmy 15 lat później, konsole dużo mocniejsze, dużo nowocześniejsze, infrastruktura, wiesz, potęga, chmury, cuda, wianki. I okazuje się, że non-stop coś się dzieje, coś się wywala, u ciebie są właśnie jakieś problemy. Z grą numer jeden, to powinien być flagowy tytuł. Oni powinni zrobić tak, że idą do operatorów wszystkich, wiesz, największych dostawców internetu i tak jak Netflix, nie? Netflix zostawia te swoje takie boksy, żeby nie obciążać całego internetu, tylko po prostu to jakoś tak szło, wiesz, krócej, wiesz, o co chodzi. Bo to, ja nie pamiętam dokładnie, jak to się, ale ostatnio, kiedy się dużo mówi o tym net neutrality, to właśnie dużo czytałem i słyszałem o tych sposobach Netflixa na zmniejszenie obciążenia sieci. ale generalnie Microsoft powinno zależeć, żeby ich flagowy tytuł chodził obłędnie na wszystkim. I tak, Master Chief Collection, matchmaking, w ogóle usługi sieciowe, fatalnie. U ciebie teraz mówisz o tych problemach z tym.
Ja
fatalnie.
powiem tak, czekaj, to ja powiem tak.
Nie wiem, czy oni nie chcą po prostu zabić tej marki. Oni,
Nie, nie,
wiesz,
nie, 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 nie,
Microsoft
nie.
ma w swojej historii parę takich ubitych marek, więc czemu nie kolejne?
Bo ta przynosi im kupę pieniędzy, ale ja pamiętam, była taka sytuacja, taka mała, drobna anegdota. Ja nagrałem filmik, w którym mówię, że Halo 5 na YouTube wrzuciłem, Halo 5 multiplayer mi nie działa i pokazuję właśnie, jakie tam mam lagi. Po prostu normalnie obraz
I
się
Phil
frezował.
Spencer dzwoni.
Nie, nie, nie. I pojechałem z żoną do Bostonu. I to było. Na weekend pojechaliśmy chyba tak sobie na spacer, nagrać jakieś filmiki przed premierą Fallouta. Znaczy ja miałem taki plan, ona pojechała, żeby pochodzić po Bostonie. I ja wstaję rano i patrzę i ten filmik nagle w magiczny sposób przez 5 godzin wygenerował 35 tysięcy wyświetleń, co było ogólnie absolutnym rekordem na moim kanale YouTube. I poszedł wiralowo, bo jakiś koleś wykorzystał go, żeby na Reddicie założyć temat, że multiplayer w Halo 5 jest uwalony. I generalnie jest jakaś sytuacja, że w okolicach Nowego Jorku bardzo dużo ludzi właśnie ten problem raportowało, ale to też jest problem, który raportowali jacyś gracze w Niemczech, w Irlandii, na całym świecie, tak więc to jest problem z jakimiś różnymi portami, które muszą być gdzieś zablokowane. Pomimo tego, że odblokowałem wszystkie swoje porty na routerze, to i tak dalej tego problemu nie rozwiązano i nie wiem tak naprawdę po jakiej stronie stoi problem, ale wiem, że mój szwagier pracuje też właśnie w tej firmie, która dostarcza mi internet i on mówił mi, że bardzo często dostają telefony od jakichś dzieciaków, którym nie działa.
Tak jak teraz mówiłeś, że ci internet pada i dzwonisz 5 minut później właśnie do firmy, to ja rozumiem, że po prostu do szwagra dzwonisz i załatwiasz to, wiesz, po koleżeńsku, tak?
Nie, do niego to nie. On to tylko dzwoni, jak on ma sprawę do mnie.
No ale widzisz, właśnie jest bardzo ciekawa rzecz związana z tym wszystkim, co się dzieje w Microsoftie. Między innymi stawianie na Windows 10 jako taką wspólną platformę. Że być może kolejny update, być może nawet to będzie update, który przyjdzie ze Scorpio, będzie taki, że już nie będziesz miał, że oficjalnie po prostu oprogramowanie czy firmware na konsoli, na Xbox One przyjmie nazwę Windows 10. Że będzie taki moment, bo ja już się trochę bawiłem tą aplikacją Xbox na Windows 10 i muszę przyznać, że to nawet ciekawie działa, że to jest fajna rzecz, szczególnie w kontekście właśnie streamowania. I ja sobie streamowałem po sieci, po Wi-Fi, nie po kablu i to działało dużo lepiej pod tym względem niż na przykład streamowanie na Steamie. Bo Steam niestety, jeśli nie jesteś podłączony po kabelku nie masz sieci właśnie w ten sposób zorganizowanej, to właściwie się nie da grać. A tu wszystko pięknie działało, w ogóle opóźnienia nie było, jeśli chodzi o obraz. Jedyne opóźnienie, które zauważyłem, związane było z kontrolerem. Że tam była taka, to tak płynnie to działało, tak pływało się. I w jakiejś takiej grach, gdzie ta szybka reakcja jest potrzebna, może ten Steam nie jest potrzebny, ale pod tym względem muszę przyznać, że podoba mi się to, co widzę, że podoba mi się, że mogę sobie odpalić konsolę i mogę grać na laptopie w innym pokoju i to działa. Nie wiem, no. A jak ty się zapatrujesz na te zmiany, na tą taką unifikację
wszystkich platform? Uniwersalną platformę Windowsa? Ja bardzo pozytywnie, ja jestem ogólnie wielkim fanem.
Fanboyem Microsoftu, tak.
Fanboyem, wielkim fanem ogólnie Microsoftu, tak więc ja nie mam z tym najmniejszego
problemu. Przyznaj się, ile ci płaci.
Płacą mi $500, młody kawalerze, co codziennie dostaję czek z Microsoftu, ale ja jestem na przykład bardzo zawiedziony tym, że Microsoft sfailował i porzuca Windows Mobile, czy Windows Phone ogólnie i nie ma tak naprawdę rozwijania tej gałęzi rynku. Ale
czy tobie Windows Mobile jest szkoda, mi jest Nokii szkoda.
Nokii też mi szkoda.
Wszystkich pracowników i tych biednych, tych potęgi wśród telefonów. Też została właśnie, dlatego ja się boję o Halo. Rozumiesz, skąd mi to tam wszystko przychodzi.
Ale kogo to jest wina, możemy wejść na inny temat, kogo to jest wina, że Nokia padła?
Bolmera?
No ale czemu?
No nie wiem, bo ja nie jestem takim, wiesz, rekinem finansjery, więc nie wiem, ale wydaje mi się, że błędem właśnie było tego, że znaczy, ja nie wiem, na jakiej zasadzie Microsoft przejął Nokię.
Zacznijmy od tego, że Microsoft przejął tylko mobilną dywizję Nokii, nie całą Nokię, firmę. Tam
zmechanizowaną.
Firma cały czas tam istnieje w tym mieście. To jest nazwa Nokia, to od miasta jest Nokia, z tego co pamiętam. Fińskiego miasta Nokia. I oni tam dalej robią. Oni tam nawet zrobili jakąś starobistą kamerę.
Czy myślisz, że to jest mit, że Nokia źle wszędzie, że oni naprawdę tam jest wszystko okej?
Okay? Znaczy ogólnie dywizja telefonii komórkowej to leży i tam ileś 10 tysięcy pracowników zostało zwolnionych, to ja nie przeczę, tylko...
Ale kamery VR mówisz, że robią, tak?
Kamerę VR $50,000 chciałbym sobie taką kupić, fajna. Można trailer zobaczyć na ich stronie.
Kręciłbyś filmiki na przykład, takie na YouTube'a, taką kamerą?
Oba, mówisz, nie masz. Microsoft, jak mi płacisz, to weźcie tam z Nokiem, pogadajcie, żeby mi wysłać do testu.
Znaczy ja się dziwię, że jeszcze nie zrobili, chyba że ktoś już zrobił coś takiego, na pewno ktoś takiego zrobił, że takie czapki z kamerami 360. Że po prostu zakładasz taką czapkę na głowę i wiesz, i idziesz, a nie, że jakieś takie, jakieś na, pałąkach czy coś w tym stylu, no ale...
Pewno są. Ale wracając takiego do tematu, to ja tak naprawdę nie wiem, gdzie Microsoft czy Nokia popełnili błąd z tym, że Windows Phone nie zawładnął rynku tak, jak zawładnął iOS i Android. Chyba jedyny problem polegał z brakiem deweloperów po swojej stronie tego, żeby robić aplikacje właśnie na Windowsa i być może głównym problemem było to, że Microsoft spóźnił się z tą unifikacją platformy Windowsa, żeby zachęcić właśnie deweloperów do tego, że warto tworzyć aplikacje na Windows Phone'a, dlatego że te aplikacje potem mogą być dostępne na Surface, potem mogą być dostępne na Windowsie 10 czy na Windowsie 8 i na Xboxie na przykład. I masz tyle tych platform, na których masz jedną aplikację i one działają, przez co masz pokaźną bazę potencjalnych konsumentów, którzy by kupili tę aplikację. Może Microsoft się z tym spóźnił, podczas właśnie, gdy Apple nie musi mieć 50 tysięcy różnych wersji iPhone'a, bo mają na tyle bogatą bazę, że i tak łatwe narzędzia deweloperskie i przy okazji zunifikowany system pod kątem technicznym, czy każdy wie po prostu, co ma w tym pudełku iPhone'a. I wydaje mi się, że Microsoft może przez to sfailował, że nie było deweloperów, którzy by tworzyli aplikacje, przez co konsumenci nie byli zainteresowani kupowaniem tych telefonów, bo telefony od Nokii, Lumie wszystkie, to były genialne telefony. Ja kochałem swoją Lumię i dopiero teraz się z nią pożegnałem.
Miały takie masywne były, nie? Że znaczy, ja nigdy nie upuściłem tak Lumi na beton, ale wydaje mi się, że mogłaby przeżyć taki upadek i wszystko byłoby ok.
No, moja upadła bardzo dużo razy i nic się nie stało.
No, więc... Ale wracając jeszcze do Microsoftu i gier, czy myślisz, że w jakiejś takiej przyszłości bardziej bliskiej niż dalekiej? I tak bliskiej ja mówię w odległości generacji dwóch. Czy na przykład Microsoft, jeśli nie odniesie sukcesu właśnie dzięki tej uniwersalizacji platformy, tego żeby Xbox nie stał się konsolą, tylko bardziej taką usługą z grami, że oni po prostu zeznują po prostu z gier. Doszedłem do wniosku, że okej, my będziemy produkować system, my będziemy produkować wszystko inne, ale gry to będzie coś, co zostawimy zupełnie innym ludziom, wiesz. Microsoft, jakiś game studio już chyba, wiesz, przestanie istnieć i no chyba już przestało istnieć, nie?
Nie, no jestem, czy jest normalnie istnieje. Nie wydaje mi się, dlatego że zawsze będą potrzebne jakieś tytuły tego first party, które będą mogły w jakiś stopniu wspomagać twórców hardware'u, bo to wiadomo, że jedną rzeczą jest robienie gier, ale potrzebujesz też ludzi, którzy będą ci mogli w jakiś sposób doradzić, jaki ty musisz ten hardware przygotować, żeby mogły powstać na to fajnie wyglądające gry. I to będziesz zawsze, wydaje mi się przynajmniej, to nie mówię tego z jakąś wiedzą opartą na doświadczeniu 30 lat branży, ale bardziej chciałbyś mieć takie rzeczy in-house, dlatego też zawsze będą jakieś studia deweloperskie first party u Sony i u Microsoftu, ale wydaje mi się, że ogólnie idziemy w kierunku trendów, którym gry na wyłączność nie mają racji bytu i nie mają sensu, dlatego też Microsoft stara się poszerzyć swoje portfolio i mieć możliwość wydawania tych gier na różnego rodzaju platformy, czy to na Surface, czy to PC-ta, czy to na Xboxa.
No tak, tylko że kiedy myślimy o grach na wyłączność, to myślimy też o grach, które są tymi produktami, które sprzedają platformę. Nie wiem ile osób, ale na pewno sporo osób kupiło na przykład PlayStation 4 dopiero wtedy, kiedy pojawiło się Uncharted 4. No, więc brak takich gier na Xboxa no, powoduje, że ludzie nie mają jakby takiej potrzeby posiadania tej konsoli. Jak masz dobrego peceta, mocnego peceta, to okazuje się, że nie potrzebujesz Xboxa.
Ale Damian, to jest takie, ja to patrzę pod kątem takiego mitu, który jest powtarzany w internetach przez różnego rodzaju grupy ludzi. Ile ludzi na świecie posiada peceta, który jest w stanie obsłużyć technologię VR? To jest mniej niż 5%.
Więcej niż posiada Xboxa One pewnie.
Nie, 5%, 5% ludzi, którzy Relacji. Posiada konto na Steamie, a konto na Steamie to jest 125 milionów użytkowników, to 5% z tego, czyli jakieś 6 milionów ludzi posiada PC, który jest w stanie obsłużyć technologię VR. Jeżeli chcesz wyświetlić gry na PC-cie w najwyższych ustawieniach, czy rekomendowanych ustawieniach, które działają podobnie jak na Xboxie One, to potrzebujesz pewno PC-ta, który jest trochę słabszy od tego, który wymaga VR, czyli masz takich ludzi pewno 10-12 milionów potencjalnych klientów, którzy by kupili.
Podoba mi się ta twoja matematyka.
Taka tyłka matematyka, analiza.
No właśnie, tak powiedziałem, że z głowy, czyli z ten, ale no wiesz, tu 5%, tu 12% i tak dalej. Okaże się, że wiesz, że trzy osoby mogą ten, tak naprawdę odpalić grę. Wiesz, co mi to przypomina mi to historię jeszcze z czasów Windowsa 95, że ludzie stawali w sklepach w kolejkach, żeby kupić Windowsa 95, mimo że nie posiadali nawet komputerów. Bo ta promocja, właśnie ten marketing był tak dobry. I zastanawiam się, gdzie się podział ten dobry marketing Microsoftu. Czy on przegrał z tym marketingiem takim hipsterskim? Czy Microsoft przestał być cool? Przecież zawsze był taki cool, nie? Microsoft. Znaczy, nie wiem. Zawsze się kojarzył z supermarką.
Na pewno teraz na spadkowej po tym, co Matrix zrobił z Xboxem, ale powoli wydaje mi się, że Microsoft zyskuje ponownie w oczach ludzi, bo jednak był dosyć spory hype na Scorpio. Zobaczymy, jak się Scorpio będzie w przyszłym roku sprzedawać. Ja na przykład kupuję teraz Eskę, pomimo tego, że miałem nie kupować. To jest tak, więc Microsoft przekonał mnie i dostanie ode mnie potrójną ilość gotówki.
Masz 4K telewizor?
Nie.
No właśnie. To po co ci ta Eska?
Do HD? Ale Eska to tylko filmy w 4K wyświetli.
No tak, no.
Ale mam teraz powód do tego, żeby kupić telewizor 4K.
Myślę, że ta logika na pewno trafi do twojej żony. Być może jeszcze będziesz musiał parę rzeczy jeszcze powiedzieć, że jak będzie moment, kiedy HoloLensy się pojawią, czy jakiś VR i tak dalej, to też będziesz potrzebował. Bo już masz jedno urządzenie i wiesz, i szkoda, żeby się marnowało. Ja mam nadzieję tak wykorzystać taki moment właśnie, że dokupi sobie najpierw mocną kartę, no bo już moja karta graficzna jest słaba w komputerze na dzisiejsze czasy, a później zacząć przybąkiwać, że właśnie przydałby mi się tak do tej karty ten hełm wirtualnej rzeczywistości, bo to jednak jest teraz taki hip. No dzieje się dużo ciekawych rzeczy. Te generacje ostatnie były takie najdłuższe, takie najbardziej stabilne ze wszystkich i one trochę zmieniły koncepcję postrzegania w ogóle tego, czym są konsole, że tak wykrystalizowała się ta czołówka graczy, że właściwie poza jakimiś takimi nieznanymi konsolami, o których wiesz, pewnie mało kto słyszał, to tak naprawdę liczyło się tylko właśnie, liczyło się Xbox, liczyło się PlayStation i Nintendo. I Nintendo zawsze szło swoją drogą, ale jednak PlayStation i Xbox rywalizowali ze sobą i to wpływało bardzo pozytywnie moim zdaniem na rynek, na to, co dostawali gracze. I w momencie, kiedy Microsoft poszedł w innym kierunku, PlayStation by zostało tam, gdzie jest, Nintendo już wiadomo, że już kompletnie odleciało, no to nie ma tej konkurencji takiej prawdziwej. Zaczyna się konkurować na inne rzeczy, a nie konkuruje się właśnie jeśli chodzi o jakość gier, tylko bardziej o typy gier, rodzaj rozgrywki i tak dalej, i tak dalej. No.
Jak tak spojrzysz na to, co ma do pokazania Nintendo i to, nie, może nie Nintendo, wróć, to co ma do pokazania Sony i to, co ma do pokazania Microsoft na Xboxie i PlayStation, to ta ich oferta jest w 10% identyczna, to jest to 10%, które jest inne. I Microsoft starał się przekonać swoich potencjalnych klientów Kinectem, a Sony poszło w moc i akurat Sony w tym momencie wygrało. Mówię o starcie tej generacji. Potem Microsoft musiał pozbierać się, bo tracił bardzo duże przychody i ogólnie tak. Wszyscy przesiadali się na PlayStation 4 i Sony idealnie rozgrywa karty w tej generacji. Z drugiej strony Sony kurczy się jako firma i ostatnio pojawiła się informacja w internecie, że 80% ogólnie sprzętu od Sony to są konsole PlayStation 4. To co się stało z Vaio,
z telewizorami.
Co się stało z Bravią, co się stało z wszystkimi innymi technologicznymi urządzeniami, kamerami, walkmanami, dyskmanami, tym wszystkim, co Sony zawsze, czym Sony stało i co sprzedawało ludziom. I
oni teraz... co się stało. iPhony się stały i one skanibalizowały. Znaczy skanibalizowały to jest osoba, bo to by, zwykle to się kanibalizuje własne produkty. Nie? Tutaj Apple po prostu skanibalizował produkty innych firm. No w momencie, kiedy masz taki telefon, czy z Androidem, z iOS-em, to nie potrzebujesz tych wszystkich innych rzeczy. Ja, Kat, bardzo lubię te serie fonów, to taka mała reklama, Xperia, te Z-ki, które są, uważam, że są świetnymi telefonami, no ale no to jest jakiś promil z tego, co mówisz, tej oferty Sony i no mam nadzieję, że wiesz, że Sony też w pewnym momencie nie zrezygnuje z gier. Oczywiście to oni mają daleką drogę do tego, żeby się odwrócić od gier i na przykład, nie wiem, skoncentrować się na tym, co im przynosi chyba największe pieniądze i z tego, co pamiętam, to chyba ubezpieczenia w Japonii. To jest ich taka bajka.
Usługi finansowe.
Ale też No też chyba filmy, wiesz, mają swoją wytwórnię, Sony
Tak,
Pictures.
Sony Pictures, PlayStation 4 i ubezpieczenia to jest całe Sony w tym momencie, z tego co się orientuje na chwilę obecną. Tak więc kas dosyć mocno pociął firmę, ale przez to stała się dochodowa i to się liczy, bo przecież Sony w przeciągu ostatnich lat było mocne straty notowało, tak więc to też się liczy. Ale z drugiej strony firma jest coraz bardziej podatna przez to na ryzyko, bo jeżeli się okaże sytuacja, że z PlayStation Neo czy z PlayStation 5 miałoby im nie wyjść, albo będzie parę spektakularnych klęsk w postaci filmów, jak na przykład była klęska z Interview tym o Północnej Korei, co akurat...
Rewelacyjny film. Śmiałem się po prostu jak...
No nawet mi nie mów. Wiem, że to
jest
mówisz
genialny.
Teraz.
To jest chyba ich najlepsza komedia tego Franco i tego drugiego Seta.
Sefa Rogena.
Rodziana, tak, super. Ja się śmiałem, bardzo się dobrze bawiłem. Chwila ciszy.
Dla tej opinii.
Oni mieli fiasko, dlatego że ten film po prostu wyciekł i on nigdy chyba oficjalnie nie trafił do kina, albo jak trafił, to w jakiejś ograniczonej
nie,
dystrybucji.
To ty nie wiesz, jaka afera była z tym?
No ja wiem, że podobno, tylko że to ja oczywiście się śmieję, że podobno, że Koreańczycy niezadowoleni z tego, że nakręcono film, który przedstawia ich przywódcę, wodza w takim krzywym zwierciadle, to coś do wniosku, że oni po prostu skompromitują Sony. Tylko mi się wydaje, że to Sony tak naprawdę to jest jakiś inside job był, prawdopodobnie jakiś rozgniewany pracownik, może jakiś administrator. Wiesz, do tego doprowadził bardziej niż na, bo nie wiem, czy bo ty jesteś, siedzisz w tej polityce amerykańskiej na pewno, bo jesteś w Ameryce, więc automatycznie musisz siedzieć. Teraz są wybory prezydenckie, więc jesteś totalnie na bieżąco, więc na pewno słyszysz po prostu, jak cały czas się mówi o tym, wiesz, o wojnie cyberterrorystycznej takiej, że wiesz, nagle Północna Korea, kraj totalnie odcięty od świata, biedny, gdzie internet może ma, wiesz, 100 osób. Nagle oni mają najlepszych hakerów na świecie, którzy się wkradają w ogóle na serwery Sony, gdzieś tam, wiesz, na inne serwery się nie wkradają, tylko akurat na Sony. Tutaj, w tym przypadku, wiesz, ta cała moc, wiesz, taki mit po prostu Północnej Korei jako, wiesz, kolebki rewelacyjnych hakerów. No to, i ostatnio też było, na pewno słyszałeś, tylko w mediach się bardziej mówi o tym, jak na przykład maile mogły te DNC, nie? Czyli tego Komitetu Demokratów, tak? W wyborach amerykańskich wyciec, niż to, co jest w tych mailach, nie? I oczywiście, żeby odwrócić uwagę ludzi, to na pewno Rosjanie schakowali. Znowu, to akurat z Rosjanami jest coś inna historia, bo tam jednak internet jest i tam są naprawdę świetni hakerzy, świetni koderzy, w ogóle ludzie, którzy znają się na rzeczy, ale to jest takie grubymi nićmi szyte. I nie wiem, czy nie zwróciłeś uwagę, że po prostu bardzo często odwraca się uwagę, rzucając takie tak w powietrze, taki news, że na pewno jacyś hakerzy to zrobili. Ja na przykład nie wierzę totalnie, że Północna Korea władowała się na serwery Sony, żeby ich tam skompromitować właśnie za ten film, szczególnie, że efekt był zupełnie odwrotny. Nagle ludzie, którzy zupełnie nie słyszeli o tym filmie, zupełnie nie byli zainteresowani oglądaniem kolejnej takiej, no dosyć niskich lotów komedii, chociaż śmiesznej, nagle teraz każdy musiał zobaczyć ten film, prawda? Czy to nie był taki efekt trochę odwrotny do tego?
Powiem ci, że zgadzam. Widzę, że jesteś fanem teorii spiskowych, daję to raz. A dwa, pamiętaj, że...
Ja nie jestem fanem teorii spiskowych, ale jestem fanem teorii.
Powiem tak, że masz po części rację, dlatego że przez tą całą akcję ja też obejrzałem ten film. Bo inaczej się bym nim w ogóle nie zainteresował.
No tak, ja nawet nie wiedziałem, że
ale
tak się
film, ale obejrzałem go za darmo, bo się w Netflixie od razu praktycznie pojawił. Mhm. Kolejną rzeczą, którą powiem ci, że... w której ta teoria trochę szwankuje, to jest, że jednak Północna Korea może być dobrze szkolona przez siły jakieś tam chińskie, które mają po prostu, wchodzą i wychodzą na serwery CIA, FBI, NSA, kiedy tylko chcą, bo ci hakerzy chińscy są chyba najlepsi na świecie, tak więc oni mogą być dobrze, równie dobrze szkolić właśnie północno-koreańskich, tak więc pod tym kątem mówię, że
nie
jest
wiem,
to
czy
możliwe.
Ja, bo akurat sieć amerykańska jest świetnie zabezpieczona, szczególnie tam w Pentagonie.
Ale było tam.
Bo nie używają tych starych komputerów, tym systemem operacyjnym COBOL, gdzie masz takie dyskietki, które są wielkości stołów bilardowych. Więc wiesz, good luck with that, jak to się mówi, nie? By to powiedział Max Klanko.
Mówisz, jak jest. Ale z drugiej strony jeszcze, biorąc pod uwagę to, jaka ładna afera wyciekła, parę lat temu, w chwili, gdy całe serwery Sony padły i był mega wielki włam, to nie wiesz, jak dobrze zabezpieczone są te wszystkie
Ale to
serwery.
byli wtedy, ale wtedy to byli anonimowi, nie? Wtedy to byli anonimowi, czy tam
Nie,
jeszcze.
to nie było przed anonimowymi.
Znaczy, ja pamiętam, to był taki moment, co na miesiąc po prostu serwery były wyłączone, oni tam później zwracali, jako rekompensatę chyba gry się dostawało, można było
Tak,
bez
tak,
sobie
tak.
infamous, wipeout albo coś w tym stylu.
Tak.
To nie, jak pamiętam tą historię, ale to mi się wydawało, że wtedy to niby byli anonimowi.
Ja nie wiem, czy
Na
ano...
pewno to nie była Północna Korea.
Nie, to nie była Północna Korea, tylko mówię, że tak analogicznie, jak dobrze serwery PlayStation i Sony były zabezpieczone wtedy, że były plotki, że to zwykłym jakimś protokołem HTTP było, że można było
No,
się normalnie
właściwie do
dostać.
dzisiaj ty możesz sobie tak założyć, że załóż, że nie zakładaj, że nigdy nie byłeś zhakowany, tylko zakładaj, że po prostu nigdy się o tym nie dowiesz, ewentualnie się dowiedziałeś, że już coś innego, na przykład inne twoje konto zostało zhakowane. Kiedyś z Piotkiem, właśnie Kuldanem, rozmawiałem, to już chyba na ostatnim Pixel Heaven, tak sobie siedzieliśmy, jaka był temat zabezpieczeń. Jest taka strona internetowa, o której teraz nie pomnę adresu, ale wpisywało się po prostu, wpisywałeś swój e-mail i ta strona internetowa była podłączona do takiej bazy danych z informacjami, jakie maile skąd wyciekły, w jakiej firmie. I jak miałeś jakiś taki mail, który już masz już długo, dłuższego czasu, to prawie było pewne, że jakaś informacja gdzieś wyciekła, że gdzieś twój e-mail, twój adres, może nawet wiesz, numer telefonów i tak dalej, twoje karty kredytowe też mogło tak być, zostały gdzieś się wydostały na zewnątrz właśnie w tym. No. Ale mnie po prostu mi tak zawsze to tak śmieszy, gdzieś szukać takiego kozła ofiarnego, który akurat jest wygodny w danym momencie. Kiedy na przykład buduje się tą całą taką atmosferę, wiesz, strachu przed nieobliczalnym wrogiem, który na pewno ma setki głowic nuklearnych wycelowanych, wiesz, w Stany Zjednoczone, w Koreę Południową, w ogóle we wszystkie inne miejsca, no nie? I tak dalej. I dodatkowo jeszcze ma najlepszych hakerów na świecie. No to mnie trochę śmieszy. Oczywiście, jak to się mówi, wiesz, życie jest tak pełne niespodzianek, że jakby się okazało, że tak naprawdę, wiesz, Korea Północna nie istnieje, tylko to jest taka fata morgana, taki miraż, który ludzie obserwują z zewnątrz, nie? Że oni chcą tylko taki obraz utrzymać, a to naprawdę tam jest jakiś po prostu Matrix, wiesz, podziemne miasto cyberpunkowe, wiesz, najnowocześniejsza technologia. I wiesz, do czego nawiązuje?
Tak.
Home from the Revolution, nie? Wiesz co? Tylko rzeczywiście Home from the Revolution, to tam już się wcześniej troszeczkę to zaczęło, ale pamiętasz, jaki tam był motyw przewodni? Nie wiem, czy grałeś w Home from the
Nie
Revolution.
grałem w Home Fronta.
Tylko w tą betę, ale ja grałem, nawet przeszedłem i mi się podobało i tam właśnie była taka historia, że Północna Korea, zanim Apple, oni już wymyślili, wiesz, tablety, wiesz, iPhone'y, inne takie gadżety i oczywiście tam wirusy były poinstalowane, które w pewnym momencie uaktywniły się i zablokowały całkowicie, wiesz, Amerykę, co ułatwiło Północnej Korei, wiesz, zrobić szybką inwazję i tak dalej, i tak dalej. No to jest, widzisz, więc jak to się mówi, ja tutaj mówię coś, o czym ty możesz mówić, jako że to jest teoria spiskowa, a to jest być może coś, co wiesz, obserwujemy tylko w grach wideo, bo na przykład ktoś się boi o tym mówić otwarcie. Tak to jest, nie?
Operacja Dark Winter, Division.
No. A w ogóle w co ostatnio grasz? Już tak możemy przejść, odejść od teorii spiskowych, od tego Microsoftu, zostawić go i zapytać się to po prostu, w co możesz grać? W co ostatnio cię zajmuje najbardziej? Słyszałem, że profesjonalnie myślisz o wejściu na arenę e-sportową. ESPN 2 chyba transmituje teraz rozgrywki.
TBS. Wczoraj odpaliła żona na chwilę TBS. Tak?
TBS, co to jest za stacja?
Nie wiem, kto jest właścicielem TBS-u, powiem szczerze.
A co znaczy TBS?
Też nie wiem.
Total Bullshit Station?
No, coś w tym stylu. Oni chyba, nie wiem, czy nie TBS nie był odpowiedzialny za House'a. Jako pierwszy.
Nie.
Czekaj.
House chyba na Foxie był, nie?
Sekunda. Wikipedia, prawdę ci powie.
Ale ty wiesz co, zaskoczyłeś mnie, Martinie, że mówisz do Wikipedii, Wikipedia, powinieneś powiedzieć Cortana. Na jakiej stacji jest House?
Nie, patrzę na TBS.
A nie masz Amazon Echo jeszcze?
Nie mam, ja jestem.
A dlaczego? Boisz się, że ktoś się będzie podsłuchiwał?
Ja wiem, że mnie podsłuchują. Kinecta mam zamian, to mnie podsłuchują.
Ale masz Kinecta podłączonego?
Mhm.
I co on robi? Przecież powłączali te wszystkie funkcje z kolejnymi update'ami. Toż tak chyba teraz nawet...
Jak streamuję, to jestem, nie?
A, no tak, zapomniałem.
Time
to jest
Warner,
właśnie
trochę.
Z tej kinektowej kamery, tak? Nie z jakiegoś Logitecha, tylko ten piękny obraz 320x240 to jest właśnie z tej kamery, tak?
Tak.
A, no to klaska. a ona ma funkcję, rozumiem, blue screena, czy tam green screena.
Tak?
Przyznaj.
Nie.
No, a nie robisz czasami takiego green screena?
Green screena robię za pomocą starej, dobrej techniki dania płachty za plecami i to jak nagrywam Surface, to jak nagrywam nie ze streama, tylko nagrywam osobno na YouTube'a, a streamy to normalnie, bez żadnej tam wielkiej magii, normalnie, standardowo. Nie jestem jakimś większym, bardzo zaawansowanym i nie mam za bardzo czasu na to, żeby się bawić jakieś takie różne technikalia i przychodzi to u mnie z czasem, kiedy powoli odkrywam jakieś różne rodzaje technik, które wykorzystywane są przez YouTuberów jako chleb powszedni, ale oni mają dużo czasu, no ja mam mało.
Zauważyłem, że no tak, ale ostatnio gdzieś się zaangażowałeś bardzo w tę dyskusję, jeśli chodzi o przejrzystość, transparentność youtuberów i
to czekaj, to zaraz wrócimy do tego. Tylko odpowiem ci na pytanie, tak więc właścicielem TBS-a jest Time Warner, co mnie akurat nie dziwi, a TBS jest...
Czego oni nie mają?
Turner Broadcasting System. Tak więc wydaje mi się, że nikt w Ameryce nie będzie w stanie...
Ale ja nigdy nie słyszałem o tej stacji.
39 lat ma. Powstała 17 grudnia 1996 roku.
Ale slogan... a nie masz ESPN-a? Nie masz ESPN-2?
No mam.
Bo ja słyszałem, że chyba Evo jakieś tam ostatnio było na ESPN-2.
Nie wiem, ale wczoraj, ale to... wczoraj żona właśnie odpaliła telewizję i akurat była na TBS ustawione. No Virtusi grali z tym na
kurczę.
Ja nie wiem, jak się mecz skończył, bo mi przełączyło, powiedział, że mam iść.
To już tutaj, wiesz, na naszych słuchaczy to żaden spoiler. Wygrali Virtusi.
Poważnie?
I całkiem tak, no jeśli mówisz o tym meczu z Fanatikiem, to tak.
Bo ja widziałem,
tak,
jak przegrywali 2-0. Styl.
No wiesz, no, żeby się podnieść, to trzeba upaść, nie?
No, zgadzam się, upadli parę razy z nimi, tak więc szaleństwo będzie w Polsce.
Fanatik jest, zdaje się, chyba w rankingu numer uno, więc mieli, powiedzmy, pod kim upadać, tak. A ciebie nigdy nie kręcił Counter-Strike, bo ty jesteś taki profesjonalny, wiesz, first person shooter.
Ja nie jestem profesjonalny, nigdy mnie nie kręcił. Nie wiem czemu, ale spróbuję sobie. Obiecałem tym 15 ludziom, którzy mnie oglądają na streamie, że spróbuję. Sekunda, pociąg.
Nie przejmuj się pociągiem. To jest cyberbankowy podcast.
Okej.
Okay. Wszystko jest... Myślisz, że ja to później będę wycinał? Ty myślisz, że ja będę później siedział z nożyczkami, z tą taśmą na podłodze i będę szukał, w którym momencie pociąg przejechał u ciebie? Co ty, Marcinie? To jest na żywo. To jest chwila. To jest... Żyjmy tym.
Chwila prawdy. A odnośnie transparent... bycie przejrzystym na YouTubie, czy na Facebookach, czy gdziekolwiek, to pierwsze to zaangażowałem się troszeczkę w tą całą aferę hazardową na YouTubie, bo nic mnie...
Ile z tego wyciągnąłeś? Wygrałeś coś chociaż?
Nie, niestety nie. Zapóźniłem się jak zwykle, a chociaż plan był ostatnio, żeby zająć się tym FIFA teraz, ale bardzo mnie właśnie irytują te sprawy hazardowe wśród młodych ludzi. Nie wiem czemu. Mniej mnie narkotyki ruszają jak te sprawy hazardowe, ale to taki inny temat, więc zaangażowałem się w to troszeczkę, tak więc...
Może narkotyków nie bierzesz?
No nie biorę, ale też hazardu też nie uprawiam. Więc nie rozumiem porównania.
Mam takie chwile jak konsternację, no nie? Bo chciałem tutaj, widzisz, chciałem jak w tym właśnie w tych wywiadach na TBS-ie, bo na pewno to jest taka fajna stacja, jak tam są jakieś takie wywiady i tak do muru ci chciałem, żebyś się przyznał, żebyś w końcu powiedział, być może twoja żona będzie kiedyś tego słuchać, twoje dzieci, ile pieniędzy przegrałeś na tych wszystkich loteriach w Counter-Strike'u, więc... No ale jak mówisz, że nie grasz, nie korzystasz, to...
Nie,
no
tak, może dlatego taki
jedynie, hater jest. Jedynie co tam raz na jakiś czas taki pokerek, nie? Przez internet.
Nie, z drabki kupuję w 7-Eleven czasem.
To też jest dobry przekręt.
To jest... A odnośnie całej tej akcji z przejrzystością, no to... No nie wiem, wydaje mi się, że akurat jeżeli ktoś dostaje pieniądze za udział w jakimś dubbingu, voiceoverze, czy ogólnie w promocji gry, to powinien jasno i otwarcie informować swoich słuchaczy o tym.
Bo ty jesteś, Marcinie, taki o krystalicznym sercu. Ty byś w życiu widza nie oszukał. I też nie myślisz o YouTubie jako twoje źródło utrzymania, nie? Że tam wiadomo, że te pieniądze, które zrobiłeś na YouTubie, to tam kupiłeś sobie Lexusa, ale to jedynie starczyło, wiesz, na wersję podstawową. A jak chciałbyś naprawdę, wiesz, tak wejść na te głębokie wody, no to musiałbyś zacząć być, nie mieć tego czystego serca, nie?
Sex, drugs and rock and roll.
Tak, musiałbyś porzucić tę krystaliczną wiarę w miłość i w dobro, bo ja jestem przekonany, że większość ludzi kładzie totalnego lacha, czy jakiś tam PewDiePie, czy jakiś inny, i to ja nie chcę mówić z polskich youtuberów, bo tutaj się obrażam, bo na pewno wszyscy polscy youtuberzy na pewno Fantasmagierii słuchają, ale w każdym razie chodzi o to, że ja zakładam, że jak widzę jakiegoś youtubera, który gra w jakąś grę, to on to bardzo rzadko, i to też czasami widać po tym, jak on gra, jak o tym opowiada, jest to gra, którą on tak z dobroci serca właśnie gdzieś wynalazł, coś mu polecił i tak dalej, że to wszystko jest jednak takie naciągane, że to jest takie, że to nie są ludzie, którzy na przykład zjedli zęby na recenzowaniu gier. Ja być może ze względu na swój zaawansowany wiek, jednak nadal myślę, że jeśli chciałbym wiedzieć, co gra jest warta, jednak posłuchałbym opinii ludzi, którym ufam, przeczytałbym recenzje jakichś redaktorów, których szanuję, których znam i tak dalej, nawet bym spojrzał na ocenę średnią na Metacritics wcześniej niż na przykład szukałbym opinii jakiegoś takiego youtubera, który robi śmieszne filmiki, które typu właśnie ten PewDiePie, nie? Chociaż znowu to jest problem taki, że ja PewDiePie'a nie oglądam. Na przykład jedynym takim youtuberem z tych chyba takich potężnych, dużych youtuberów, który raz na jakiś czas oglądam, to są recenzje właśnie Angry Joe, bo on robi je bardzo tak filmowo, takie one trwają zwykle jakieś, nie wiem, 20-30 minut, są pełne jakichś takich śmiesznych skeczy i oczywiście on wyraża swoją taką opinię, która czasami jest przekoloryzowana, no nie, bo on musi być angry, nie? Ale tak to jest, to wiesz, ja po prostu, no, ale wiesz, ja po prostu wiem, czego się spodziewać. Ja nie zakładam tej czystości w sercu tych youtuberów, więc jakby dla mnie to nie jest problem. Dla mnie mogli oni wszyscy robić tylko za pieniądze materiały albo robić tylko właśnie po kryjomu, niczego nie wyjaśniać. Bo wiesz, ja nie mam do nich... Szczególnie jak widzisz media, te takie media, jak wiesz, stacje telewizyjne duże w sieciach kablowych, no nie, CNN, CBS, ABC i tak dalej, bo to na pewno znasz ze swojego podwórka, non-stop robią reklamy natywne. I robią to tak czasami, że to już aż boli. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, jeśli chodzi o reklamy natywne, to jest taki świetny odcinek chyba poprzedniego sezonu South Park, gdzie jest cały jeden właśnie, czy tam kilka odcinków poświęconych właśnie temu, jak Timmy, zdaje się, nie, Timmy albo Jimmy fenomenalnie po prostu wyłapuje, co jest reklamą natywną, co nie. To jest taki fajny odcinek, który pokazuje, jak po prostu, wiesz, niby, jeśli jakaś telewizja zaczyna robić newsa o czymś i jeszcze w ogóle wymienia tą markę, to masz prawie 100% pewności, że to jest reklama natywna. Jak masz na przykład informację w wiadomościach o tym, że pojawił się w takiej i takiej sieci sprzedającej hamburgery, wiesz, taka i taka kanapka, albo będą robić coś, to wiesz, że to nie jest news, tylko to jest reklama natywna. Więc dla mnie, wiesz, te prawdziwe media, które miały misję, one powinny dawać przykład, one nie dają przykład, więc jak możesz oczekiwać od youtuberów, którzy jakby sami siebie stworzyli, oni nie mieli żadnych, wiesz, nie było żadnych jakichś takich wskazówek, że to wszystko było takie z żywiołu, że większość tych youtuberów w ogóle powstała, nie wiem, z opisywania albo grania w kółko w Minecrafta, więc znaczy ja wiem, mam nadzieję, że wiesz, o co mi chodzi, Marcinie, o gołębim sercu.
Wiem, do czego pijesz i jeżeli chciałbyś jakiś poznać dobrych youtuberów, których warto słuchać, oglądać, to polecam dwóch. Oczywiście jednego na 100% nasz, na 100% to Obyskit.
Magieria.
Nie, to Obyskit, nie mówię o polskich.
Aha, tak.
Czyli sekunda.
No chyba ci się, wiesz, ten wykrywasz kłamstwa włączył.
Nie, młoda się zaczęła.
Poleciłeś to Obyskit. Jako takiego uczciwego youtubera.
A drugim jest Mark Brown, on ma Game Maker's Toolkit o game designie. Po prostu mistrzowskie materiały filmowe na YouTubie, polecam bardzo serdecznie.
Czy wiesz, jeśli chodzi o Total Biscuit, to nie wiem, bo to już jest po prostu wielka firma, która ma tą twarz Total Biscuit, znaczy jego głos właściwie, no ale też, no też działa jak firma, więc to nie ma tak jak w Kilogramach Prawdy, że za tą kamerą stoi człowiek o krystalicznym sercu, który mówi wszystko, co mu przyniesie, po prostu, wiesz, ślina na język, ale to mówi z serca, wiesz. Po prostu masz tą potrzebę wyrażenia swojej opinii własnej i nikt ci za tą opinię nie płaci, prawda? Bo nie jesteś firmą.
Dostałem ostatnio grę do recenzji po raz pierwszy.
Gratuluję. Nowy rozdział.
Jeszcze sukces, tak.
No, ale wiesz, na pewno twój portfel odczuł różnicę.
No bo o grze bym w życiu nie usłyszał, jakby mnie nie dostał.
No, znaczy ja bym chciał, żeby wielcy wydawcy dostrzegali właśnie takich ambitnych, właśnie o gołębim, krystalicznym sercu. No prawda jest taka, że firmy PR-owe no muszą działać w obrębie swoich możliwości. Znaczy czy obrębia możliwości. Możliwości mają duże, nie? Ale chodzi mi o to, że po prostu muszą to, zawsze ten, te swoje, tą moc maksymalizować, no nie? I wiadomo, że wiesz, więcej uzyskają, kontaktując się z Total Biskitem niż na przykład z jakimś Henkiem, który nagrywa filmy, wiesz, i ma, nie, 300 subskrypcji, no. 386.
Nie, no jest powód, dla którego na przykład PewDiePie robił Layers of Fear, czy tego Dying Lighta. Wiadomo, że przecież na pewno dostał sporo pieniędzy, w szczególności, że wypłynęło to przy tej całej aferze z tym Cieniem Mordoru, że te materiały sponsorowane były, tak więc nie ma tu jakiejś wątpliwości tego, że wszyscy ci twórcy YouTube'owi dostają kupę pieniędzy za to, żeby nagrać film.
Wiesz, co mnie najbardziej, no, ale wiesz, co mnie bardziej śmieszyło w tym wszystkim? To na jakich zasadach udostępniane są właśnie produkty do recenzji, czyli właśnie mówię produkty tak brzydko, no bo to jest właśnie produkt, kiedy dostajesz grę i dostajesz do tego jeszcze taki, wiesz, kontrakt do podpisania, że tego nie możesz powiedzieć, tego nie możesz zrobić, no, o tym nie mów. To są te. No i to moim zdaniem, wiesz, pokazuje, że tak naprawdę, jeśli chcesz być właśnie tym o krystalicznym sercu gołębim youtuberem, to nie możesz tego podpisywać. Niezależnie, czy byś na tym zarobił, czy nie. Bo twoja integrity, prawda, jest więcej warte niż te Lexusy, którymi później mógłbyś jeździć, nie? Ale teraz jest pytanie, no nie? Co włożysz do garka? Integrity czy Lexusa?
Nie, no ja dlatego uważam, że sytuacja, w której jesteś ty, czy jestem ja, jest idealna, dlatego że nagrywamy content z pasji i możemy mówić to, co nam ślina na język przyniesie i możemy wyrażać jakąś czystą opinię, nie bojąc się, że jakiś inny youtuber się na nas obrazi, bo my powiemy mu, że nie jest przejrzysty, bo mamy źródło dochodu, które jest normalną pracą, niezwiązaną z YouTube'em, z mediami.
Żadna praca nie hańbi.
Ja na przykład lubię sprzątać śmieci.
McDonald's i po godzinie ciężarówką. Super.
Ja po godzinach lubię roznosić jeszcze gazety, myć ubikacje, czy na zmywaku popracować. To mi przynosi satysfakcję, a YouTube jest po prostu czystą
pasją. Ja myślałem, że ci przynosi pieniądze, żebyś później mógł tam za te pieniądze właśnie spełniać swoje marzenia. No ale lubisz sprzątać i tam takie inne rzeczy. Nie znałem cię z tej strony, widzisz? Jak to człowiek poznaje kogoś w takiej szczerej rozmowie. Dlatego właśnie mówię, że ty masz krystaliczne serce.
Damian, umyjesz publiczną toaletę i czujesz...
Czujesz i wiesz, no.
Nie, dla mnie...
No nic.
Dla mnie sytuacja wygląda tak, prosto powiem, że brzydzę się różnymi zagrywkami nieczystymi ze strony polityków, youtuberów, biznesmenów,
podcasterów
i wszystkiego innego, dlatego z tobą zawsze, Damian, dla przyjemności nagrywam, bo wiem, że ty mówisz, że ja mam gołębie serce, a ty masz pasję i masz gołębie serce.
Jesteśmy jak te dwa gołąbki, tak, prawda? Nagrywamy po prostu z czystej pasji. No cóż, to musimy zakończyć ten wspaniały odcinek, ale teraz mam nadzieję, że będzie... O, dzięki, Marcin, o gołębim sercu.
To córka chciała się pożegnać, chyba, nie wiem. Głodna jest.
No, spoko. I bardzo się, że to co?
Czekaj,
jaka jest teraz najpoprawniejsza?
Czekaj, no? Sorry. Ona bąka puściła, bo ja o Sławki do takich rzeczy nie słyszę.
Nie,
Teraz puściła, bo miałem rękę na pilu.
Tak? Widzisz, czujesz i wiesz, no. Masz rękę na pulsie.
Ona ma gazy, tak więc jej można to wybaczyć, tak więc... Dobrze, że jej się nie odbiło.
Czy pamięci, że nawet lepiej, że puszcza bąki, no bo to jest zdrowe.
No nie, tak. No.
No to ostatnia rzecz, grasz Overwatch?
Gram.
No to umawiamy się w takim razie na specjalny mecz graczy o gołębim sercu.
Jasne.
I w ogóle właśnie, wiesz co, podoba mi się Overwatch. No tak, nie rozmawialiśmy za dużo, to zrobiliśmy, to wiesz, nie zapłacili nam za tą reklamę, ale możemy powiedzieć, że Overwatch jest jedną z fajniejszych gier, które ostatnio wyszły. Taki czysty fan, prawda? Z grania.
Overwatch jest jednym z pretenderów.
Czy ja muszę zobaczyć w NDA, co mogę powiedzieć o Overwatch? Czekaj. Momencik. Dobra, no mów.
Overwatch jest jedną z najlepszych gier, która wyszła w tym roku i każdy, kto szuka jakiejś dobrej gry do pogrania, czy to w formie jakiejś kompetitywnej, czy jakiejś takiej zwykłej, specjalnej, powinien zapoznać się i zakupić tą grę. Oczywiście nową, zafoliowaną albo przez sklep Blizzarda na Battle.net, głównie za sprawą tego, żeby nie dawać innym złodziejom zarobić, tylko żeby zarobił Blizzard i Bobby Kotick miał pełniejsze kieszenie. Ten materiał nie jest sponsorowany.
A no tak. Wiesz, o jedną rzecz zapomniałem cię zapytać i musisz to niestety, Marcinie, do minutowej odpowiedzi sprowadzić. Destiny Report. Co się dzieje w świecie Destiny?
Damian, do Destiny nic się nie dzieje w chwili obecnej, robią dodatek. Tak więc do Destiny wrócimy we wrześniu, jak wyjdzie ten dodatek, to możemy nagrać, umówić się na program specjalny.
Dobra, dobra, czyli Destiny po nic się nie dzieje. No nic, cieszę się, że udało nam się nagrać.
W 3 miesiące w końcu.
Tak. Trochę było ciężko technicznie, ale mi się wydaje, że to trio ma szansę zdobyć internet.
Tak.
Tak, tak. Więc bardzo
debiut mojej córki w podcastach generalnie.
Pamiętajcie, że Marcina możecie znaleźć i jego kilogramy prawdy na kanale YouTube'owym Zeratul.pl czy Zeratulo.pl?
Zeratulo chyba. Nie, najlepiej to...
Bo zmieniłeś nazwę. Kiedyś to było...
Tak było. Tak. Zmieniłem dlatego, że jeden popularny YouTuber doszedł do wniosku, że łatwiej będzie mnie znaleźć, jak będę po prostu Zeratulem. Tak więc jak piszecie sobie Zeratul albo wpiszecie kilogramy prawdy, to znajdziecie. Szukajcie, a znajdziecie.
Dokładnie. Ja bardzo dziękuję naszym drogim słuchaczom. Pamiętajcie, żeby wpadać na stronę www.fantasmagieria.net, na grupę Fantasmagierii, gdzie wrzucamy tak zwane wycięte fragmenty, które to tylko takie zakulisowe nagrania.
I nie trzeba subskrybować za 5 euro.
Nie, trzeba tylko być członkiem tej fantastycznej grupy, jedynej w swoim rodzaju. Pamiętajcie, żeby lubić fanpage Fantasmagierii, polecać znajomym. I co? No, żegnam się i do usłyszenia za tydzień. Hej!